Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na premierowej odsłonie serwisu internetowego Twarze Solidarności, jego nowej zakładki pod tytułem Strajk Generalny na Podbeskidziu. Szanowni Państwo, serwis, którego nowy element dzisiaj chcemy zaprezentować, powstał w sierpniu 2020 roku. Rzecz jasna, miało to związek z przypadającą wówczas 40. rocznicą strajków sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Serwis internetowy, który powstał wówczas we współpracy gościa niedzielnego Instytutu Pamięci Narodowej i Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, rozwija się. W grudniu wzbogacił się o kolejną zakładkę poświęconą Solidarności Dolnośląskiej. Nosi ona tytuł Dolnośląska Twierdza Solidarności. Dziś chcemy zaprezentować kolejną część tego serwisu, niezwykle ważną, poświęconą strajkowi generalnemu na Podbeskidziu. Data dzisiejszego spotkania i premierowej odsłony tego serwisu, rzecz jasna, nie jest przypadkowa, bo to właśnie w tych dniach, między 27 stycznia 1981 roku a 6 lutego, trwał największy polityczny strajk w czasie 16 miesięcy Solidarności. To też właśnie w przededniu jego zakończenia, w przededniu rocznicy, 40. rocznicy zakończenia tego strajku, chcemy zaprezentować rzecz, w istocie, ośmielę się to powiedzieć, zupełnie unikalną. Na tym w tym momencie poprzestanę, by nieco obudzić ciekawość, a z wielką przyjemnością chcę powitać i przedstawić gości dzisiejszego spotkania, z którymi będziemy mieli okazję porozmawiać, a są nimi pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jest z nami pan Marek Bogusz, przewodniczący zarządu regionu Podbeskidzie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. I są z nami autorzy serwisu, pan dr Andrzej Grajewski, politolog, publicysta, historyk związany z gościem niedzielnym, autor koncepcji całego serwisu. Jest z nami pan dr Dariusz Węgrzyn, historyk Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, oraz pan Artur Kasprzykowski, pracownik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Szanowni Państwo, bardzo proszę teraz o zabranie głosu przez pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Jarosława Szarka.
Szanowni Państwo, nasza inicjatywa poświęcona strajkowi na Podbeskidziu zimą 1981 roku, myślę, wpisuje się w tą aktywność Instytutu Pamięci Narodowej. Przede wszystkim chcemy pamiętać o dziedzictwie Solidarności, które jest, myślę, najistotniejszym dziedzictwem końca XX wieku. Zależy nam, żeby pamięć o tym dziedzictwie trwała nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju, i żeby to dziedzictwo Solidarności zostało przekazane kolejnym pokoleniom Polaków. To dziedzictwo, ten wielki 10-milionowy ruch pokazujemy poprzez historię lokalną, bo historia to był, Solidarność to był wysiłek, zaangażowanie milionów Polaków. Temu też służyła nasza wystawa. Tu rodziła się Solidarność, pokazana w 53 miastach w Polsce, będzie pokazywana w kolejnych. Na tej drodze przypominania tej historii, spotykanie ze świadkami, spotykamy się z redakcją gościa niedzielnego, z którą przygotowaliśmy wiele wspólnych inicjatyw, dodatki do prasy i również teraz ta aktywność internetowa, i mogę powiedzieć, że już mamy plany na przyszłość, żeby tą współpracę rozszerzać. A historia strajku na Podbeskidziu jest, myślę, niezwykle ważnym elementem historii Solidarności. Największy strajk polityczny 16 miesięcy, i to, co rzeczywiście jakże dobrze charakteryzuje ten czas, sierpień w środku zimy. Nawet te zdjęcia, gdy patrzymy na zdjęcia ludzi z tamtego czasu, jakże przypomina te zdjęcia bielskie. Oczywiście inna pora roku, inne ubiory. Ten strajk latem 80. Podobne emocje, napięcie, a też niekiedy ci sami ludzie, no wizyta Lecha Wałęsy na Podbeskidzie, przywódców Solidarności, stawką tego strajku, to jak gdyby dalszy ciąg tego, co zaczęło się w sierpniu 1980 roku, czyli ten wielki taki głos o godność człowieka, o prawdę, ale też o uczciwość, że władza ma służyć człowiekowi i że ludzie władzy też ponoszą odpowiedzialność za te czyny. Wiele miesięcy trwała ta batalia na Podbeskidziu, żeby skompromitowane władze Bielska-Białej zmusić do odejścia. I to się udało i to skonsolidowało społeczność Podbeskidzia, i ta pamięć, myślę, jest żywa do dzisiaj w Bielsku-Białej. I tu chciałem podziękować szczególnie panu przewodniczącemu regionu Podbeskidzia, bo NSZZ Solidarność o tym pamięta, co roku organizuje różne inicjatywy, żeby o tym strajku pamiętać, bo tak naprawdę no, to są korzenie dzisiejszej Solidarności. Ten strajk stworzył region Podbeskidzie, tak różny kulturowo, wiele osób, które przybyło z zewnątrz. Solidarność Podbeskidzia została stworzona tak naprawdę zimą i to przetrwało. I jeszcze jedna na koniec kwestia tego strajku. Władza komunistyczna nie wybaczyła, prawda? Ta zemsta, która nastąpiła po stanie wojennym, przewodniczący regionu za tak naprawdę miesiąc ukrywania się, on nie podjął żadnej działalności. Pan Patrycjusz Kosmowski dostał 6 lat więzienia. W tym czasie takie wyroki, 7 lat więzienia, to były wyroki, którymi na Śląsku karano przywódców tych najdłuższych strajków w kopalni Ziemowit, w Hucie Katowice. Władza tym wyrokiem 6 lat na Patrycjuszu Kosmowskim zemściła się na tym, po kilku miesiącach zemściła się za to zwycięstwo świata pracy zimą 1981 roku.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, Zarząd Regionu Podbeskidzie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność jest partnerem projektu, który dzisiaj chcemy zaprezentować. Jak wspomniałem, jest z nami pan przewodniczący Marek Bogusz. Nie jest przypadkiem ani to partnerowanie nam w tym projekcie, ani tym bardziej obecność pana przewodniczącego, ponieważ co roku, bardzo regularnie, o tej porze cała podbeskidzka Solidarność ma swój dzień w tych dniach między 27 stycznia a 6 lutego. Co roku odbywają się ważne uroczystości. Ten będzie wyjątkowy z przyczyn oczywistych. Niemniej chciałbym pana przewodniczącego zapytać, jakie jest znaczenie tamtego strajku, tamtej historii dla dzisiejszej Solidarności?
Tak na początku to chciałem podziękować za to zaproszenie nas jako Solidarności do tego przedsięwzięcia. Tak jak pan prezes tu wspomniał, jak i też pan dyrektor, my jesteśmy partnerami praktycznie na stałe, corocznie, więc to nie jest dla nas nowość, ale dziękuję, że zawsze pamiętamy o sobie w takich ważnych dla nas momentach. Może zacznijmy jeszcze od tego, co tutaj, jak powinniśmy zacząć od tego, że praktycznie rzecz biorąc, tego 27 stycznia do 6 lutego rodziła się, budowała się struktura na Podbeskidziu, jeśli chodzi o Solidarność, bo proszę wziąć pod uwagę to, że wtedy jeszcze nie było regionu. To był tak zwany MKZ, czyli Międzyzakładowa Komisja Założycielska i ta struktura przekształciła się w tą strukturę strajkową. Ona spowodowała też, bo to też trzeba powiedzieć, że nie wszystkie organizacje związkowe, które działały wtedy na województwie bielskim, należały jakby do tego MKZ-u, bo część tych organizacji związkowych było w Małopolsce, część było tutaj na Górnym Śląsku. Ten strajk spowodował, że te organizacje jakby stworzyły związek zawodowy na Podbeskidziu, czyli region Podbeskidzie. One po prostu włączyły się z powrotem, czyli te organizacje na przykład, które były zrzeszone wcześniej w Małopolsce, tutaj w Andrychowie, w Wadowicach, przeszły po prostu do regionu Podbeskidzie i to spowodowało, że praktycznie rzecz biorąc ten strajk pokazał, że my na Podbeskidziu, czyli w tym województwie bielskim, potrafimy dążyć do celu i potrafimy wywalczyć ten cel najważniejszy, który sobie obierzemy w naszych postanowieniach, więc tutaj to też trzeba tutaj nadmienić. Druga rzecz, zanim przejdę do tego dzisiejszego dnia, mamy bardzo dużo materiałów z tego wydarzenia, fotograficznych. Mamy część relacji, ale niestety nie dźwiękowych, więc trzeba tutaj teraz ten czas nadgonić, bo nasi koledzy pomału odchodzą, więc musimy tutaj te ich relacje dźwiękowe nagrać. Co ciekawe, ja może tu pokażę, to jest oryginał dokumentu tych porozumień właśnie strajkowych, gdzie jest tutaj oczywiście Lech Wałęsa, ale jest też tych 13 nazwisk, które wtedy podpisywały to porozumienie. Oczywiście strona rządowa też tu jest. To jest dokument, który się zachował, który z powrotem do nas wrócił. No widocznie SB nie przeglądało dokładnie tych dokumentów, które nam zwracało, a to jest dla nas taki święty graal, jakby powiedzieć. Ale mamy mało materiałów, część mamy, ale mało materiałów mamy poświęconych jakby temu najważniejszej części, to co się działo w zakładach pracy, więc tutaj apeluję, jeżeli ktoś ma takie dokumenty, zdjęcia, proszę przynieść do nas do regionu, my to bardzo pieczołowicie zabezpieczymy, sfotografujemy, też udostępnimy, jeżeli będzie taka możliwość na naszej stronie internetowej, bo te zdjęcia gdzieś tam umykają, no, nasi koledzy, którzy w tym strajku brali udział, no coraz starsi są, przekazują to swoim czasami dzieciom, wnukom, jeżeli to macie u siebie, to bym prosił, żeby jeżeli to nie stanowi jakiegoś problemu dla Was, żeby to jednak do Zarządu Regionu do nas dostarczyć, żebyśmy mogli w tej naszej bazie też mieć te dokumenty, które dotyczyły bezpośrednio w zakładzie pracy. Natomiast jeśli chodzi o ten czas współczesny, oczywiście staramy się, żeby to wydarzenie na Podbeskidziu nie zostało zapomniane. Tutaj pan prezes mówił, że corocznie organizujemy te spotkania uroczyste, ale trzeba też powiedzieć, że te spotkania uroczyste organizujemy też dzięki samorządom, dzięki tutaj władzom województwa, bo chcemy też zapraszać tych ludzi. To też podnosi rangę, ale z drugiej strony też pokazuje, że strajk, który no, spowodował odwołanie pewnych ludzi, to też przyciąga tych ludzi, żeby pokazywać im, że my pamiętamy o tym strajku i ta władza też musi pamiętać o tym strajku, bo władza dana jest od ludu, czyli de facto ludzie dają mandat do pełnienia tej władzy, więc też władza musi też patrzeć na swoje działania. Z drugiej strony, i to też dziękuję tutaj panu dyrektorowi za współpracę, bo corocznie organizujemy konkurs historyczny dla młodzieży, bo chcemy, żeby ta historia najnowsza, mówi się, chociaż 40 lat już ma, żeby ona wśród tej młodzieży była rozpowszechniona. Corocznie odbywał się konkurs taki historyczny. W tym roku miał się odbyć konkurs 11. No niestety pandemia spowodowała, że w tym terminie strajku się to nie odbyło. Mamy nadzieję, że jeżeli pandemia troszeczkę spowolni, czy ewentualnie pozwoli, to ten konkurs zrobimy 11. Ale też pokazujemy na tym właśnie konkursie historycznym rzeczy dotyczące Solidarności, ale też strajku, żeby ludzie nie zapominali o tym, co zrobili ich dziadkowie, no dziadkowie, no bo to już młodzież, to więc dziadkowie, i jaką wielką wagę wtedy dla Podbeskidzia był ten zwycięski strajk. Oczywiście to też tu pan prezes podkreślił, ludzie zapłacili ogromną cenę za ten podpis tutaj złożony, bo praktycznie rzecz biorąc większość z nich przebywała, część już pomału wraca, ale przebywa na obczyźnie, musieli wyjechać, bo nie znaleźli tu już miejsca dla siebie. Bezpieka robiła wszystko, żeby nie mogli znaleźć pracy, więc wyjeżdżali. Mamy kontakt z tymi ludźmi, spotykamy się, ale ten strajk też jeszcze jedną rzecz przyniósł. Tą siłę działania tych członków, pokazania, że nie potrafią nas tak szybko złamać. I ewenementem tego wszystkiego, oczywiście stanu wojennego, było to, że na Podbeskidziu struktury podziemne powstały. Ten trzeci szereg, który tutaj działał, to też jest wynikiem tego strajku, że pokazani nie złamali tych ludzi wtedy i nie złamali w czasie stanu wojennego. To tyle, jeśli chodzi o takiego wstępu, bo wiem, że tu inni też chcieliby zabrać głos.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Szanowni Państwo, pan prezes w tekście wprowadzającym do tej zakładki serwisu swój tekst zatytułował Sierpień w środku zimy. To oczywiste nawiązanie do sierpnia roku 1980. Zatem chciałbym teraz poprosić o krótkie takie wprowadzenie dotyczące genezy tego strajku pana doktora Dariusza Węgrzyna, o którym wypada chyba powiedzieć jeszcze jedno, że nie tylko jest autorem, współautorem tekstów, które w serwisie można odnaleźć i przeczytać, ale jest także autorem monografii pod tytułem Od pierwszego strajku do trzeciego szeregu NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie 1980-1983, opis konfliktu politycznego, tak brzmi pełny tytuł obszernej publikacji pana doktora Węgrzyna. A ja chciałbym zapytać, jak doszło do sierpniowego strajku w środku zimy, czyli na przełomie stycznia i lutego 1981, I może od razu drugie pytanie zadam. Czym różnił się ten strajk zimowy od tego sierpniowego ogólnopolskiego, którego rocznicę przywoływaliśmy pół roku temu?
Proszę Państwa, no rzeczywiście mówimy o pewnym dziedzictwie sierpnia 80. Sierpień 80 wywołał dużą energię społeczną. Ludzie byli wreszcie przekonani, że w tym kraju da się coś zrobić i chcieli coś robić. Stąd też, kiedy obserwujemy, jak rodzi się Solidarność we wrześniu i w październiku 1980 roku, już wtedy pojawiają się głosy, że trzeba usunąć między innymi tych nieudolnych dyrektorów niektórych zakładów przemysłowych, ale wtedy jeszcze władze związkowe, które tak naprawdę dopiero powstaje, mówią: poczekajcie, musimy najpierw stworzyć struktury. Ale już w listopadzie Patrycjusz Kosmowski uznał, że Solidarność nie tylko ma być związkiem zawodowym, ale także powinna reprezentować interesy województwa bielskiego, interesy Podbeskidzia. Stąd pomysł, że trzeba zareagować i ukrócić różnego rodzaju nadużycia, doprowadzić do usunięcia władz administracyjnych, to bardzo wysokich, mówimy o wojewodzie, wicewojewodach, ale także, co szczególnie bolesne dla władzy, domagano się odsunięcia pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego w Bielsku-Białej. Uznano, że ci ludzie nie sprawdzili się i trzeba ich usunąć. Stawiano konkretne zarzuty. W efekcie 20 listopada 1980 roku związkowcy wybrali delegację, która następnego dnia udała się na rozmowy do Wojewódzkiej Rady Narodowej i tam rzeczywiście przedstawiono te postulaty zmian personalnych. I rzeczywiście związkowcy spotkali się z lekceważącą postawą władz wojewódzkich, które uznały, że absolutnie nie należy tym tematem się zajmować, Solidarność nie ma takich kompetencji. A mówimy tutaj też o osobie Patrycjusza Kosmowskiego, przywódcy rodzącej się Solidarności Bielskiej, który był człowiekiem czynu, to znaczy był to człowiek, który potrafił szybko zareagować i rzeczywiście cały okres legalnej Solidarności do wprowadzenia stanu wojennego to czas, kiedy naprawdę władza i partia na Podbeskidziu miało ciężko, w dużym stopniu także dzięki postawie Patrycjusza Kosmowskiego. Kosmowski uznał, że skoro władza nas lekceważy, nie chce w ogóle podejmować tematu, to zostaniemy w tej sali w Wojewódzkiej Rady Narodowej i będziemy tutaj do skutku, aż przyjedzie komisja z Warszawy i podejmie temat. 21 listopada 1981 był w chronologii strajku tego, co miało nadejść, jednym z takich punktów, ale dzisiaj już wiemy z dokumentów, że naprawdę było groźnie, bo towarzysze z Komitetu Wojewódzkiego Partii skontaktowali się z biurem politycznym i biuro polityczne uznało, że tym razem można zareagować siłowo, nawet było zezwolenie na wyrzucenie siłą związkowców. Mogło dojść do sytuacji bardzo niebezpiecznej, podobnej do tego, co się stało później w Bydgoszczy. Ale ostatecznie zarówno związkowcy, jak i partia zrobili krok w tył, to znaczy działacze partyjni uznali, że jednak rozwiązania siłowe mogą wywołać olbrzymi konflikt społeczny, a z kolei Kosmowski dał się przekonać po rozmowach telefonicznych z działaczami w Gdańsku, że należy opuścić salę, ale wrócić do siedziby rodzącej się Solidarności i tam podejmować dalsze kroki. Ale związkowcy na czele z Patrycjuszem Kosmowskim oczywiście nie mieli zamiaru odpuścić i postawili twarde warunki. Trzeba zbadać zarzuty postawione wielu prominentnym działaczom partyjnym i związanym z aparatem władzy w województwie bielskim i osoby, które są skompromitowane, należy usunąć. Wystosowano list do pierwszego sekretarza KC, do premiera Józefa Pinkowskiego i postawiono warunek, że do 24 listopada powinna przyjechać komisja rządowa, która ten temat podejmie. Jeżeli nie, to robotnicy Bielska i regionu będą strajkować. I rzeczywiście sytuacja znowu stała się bardzo napięta, ale ostatecznie 24 listopada 1981 roku konflikt został zażegnany. Do Bielska przyjeżdża minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Józef Kępa. najpierw ustalono na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej, że powstanie komisja, która będzie badać te zarzuty, a następnie doszło do spotkania ministra ze związkowcami. Już wtedy mamy ten kluczowy moment, czyli i miejsce przede wszystkim, czyli świetlice Zakładu Przemysłu Wełnianego Bevelana, gdzie związkowcy zebrali się pod wodzą Patrycjusza Kosmowskiego i czekają na przyjazd ministra. Tam odbywają się długie i bardzo trudne rozmowy. Ostatecznie zdecydowano, że komisja będzie działać, ale także dopuści się do szeregów tej komisji przedstawicieli związków zawodowych, a po zakończeniu prac komisji znowu minister przyjedzie do Bielska-Białej i te zarzuty, które się okażą uzasadnione, zostaną rozpatrzone i osoby winne poniosą odpowiedzialność. Więc wydawałoby się, że władza była zadowolona, że ta sytuacja konfliktowa została wyciszona. Spodziewano się, że w toku następnych tygodni i miesięcy, kiedy rzeczywiście Solidarność ma całą masę różnego rodzaju problemów, między innymi walka o wolne soboty, ten temat przygaśnie. Jednak tak się nie stało. Związkowcy w styczniu wracają do tematu. Domagają się, żeby przyjechała ponownie komisja, rozpatrzyła to, co ustalono i pociągnęła winnych do odpowiedzialności. I tu dochodzimy do genezy strajku generalnego, czyli mamy sytuację z 26 strajk ostrzegawczy i 27 stycznia strajk generalny. Dlaczego ten strajk jest wyjątkowy? No przede wszystkim jest to największy strajk polityczny, gdzie domagano się usunięcia skorumpowanych, skompromitowanych działaczy partyjnych i urzędników. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, jaki to był cios dla prestiżu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że robotnicy domagają się usunięcia działaczy partii, która jest broni interesu ludu pracującego miast i wsi. Więc był to olbrzymi cios dla prestiżu partii. Przede wszystkim także no, jest to duży strajk polityczny tego okresu, ale on ma olbrzymie znaczenie, już to było wspominane, dla połączenia mieszkańców i związkowców Podbeskidzia, województwa bielskiego. Rzeczywiście jest to teren, który województwo powstało jako twór sztuczny, łącząc w sobie i zarówno tereny Małopolski, Śląska, tradycje księstwa cieszyńskiego, ludzi, którzy tam mieszkali, ale także ludzi, którzy tam przyjechali w okresie wielkich inwestycji epoki Gierka. I to wszystko powodowało, że to województwo początkowo było bardzo rozbite i to widać właśnie w historii ruchu związkowego, gdzie te komisje z różnych względów rejestrują się w ośrodkach ościennych. Ten strajk połączył tych ludzi, dał im jak gdyby wspólną, element wspólny, stał się tym kamieniem milowym, jeżeli chodzi o tworzenie społeczności lokalnej. Także chcę podkreślić, że strajk generalny ma kolosalne znaczenie, to może czasem umyka, ale Solidarność Podbeskidzia wypracowała system informowania o tym, co robi społeczeństwo. To czas, kiedy powstają biuletyny informacyjne, które są rozprowadzane, kolportowane, docierają do mieszkańców województwa. Także pewnym fenomenem jest sieć łączności wewnątrzzakładowe, która została połączona w całość, bodajże 60 zakładów w ten sposób połączono i transmitowano to, co się działo w centrum strajkowym w świetlicy Bevelany do tych zakładów. To miało kolosalne znaczenie dla propagowania ruchu związkowego. I może nie będę się już tutaj rozgadywał, ale trzeba powiedzieć, że strajk jest także szkołą demokracji dla ludzi, którzy musieli się tej demokracji uczyć, bo żyli w kraju, gdzie od dawna jej nie było, od dziecka nie mieli z nią do czynienia. Kiedy podejmowano decyzję o najpierw strajku ostrzegawczym, potem strajku generalnym, nie robiło to samo kierownictwo Solidarności, ale zebrali się przedstawiciele 116 największych zakładów Bielska zarejestrowanych w MKZ-cie i to oni podjęli decyzję, za którą notabene potem ponosili odpowiedzialność. Byli gotowi na represje, bo spodziewali się, że strajk nie będzie łatwy ani krótki. Rzeczywiście tak było, okazał się niezwykle trudny, wymagający i trwał do 6 lutego 1981.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Chciałbym teraz prosić pana doktora Andrzeja Grajewskiego, by nas oprowadził po serwisie, po tej nowej, premierowej w dniu dzisiejszym i jego części poświęconej właśnie strajkowi generalnemu. Dodam, że pan dr Andrzej Grajewski jest autorem koncepcji całego serwisu, bardzo mocno zaangażowanym w jego powstanie. Dzięki niemu udało się pozyskać do współpracy wybitnych historyków, pana profesora Jana Żaryna, pana profesora Pawła Skibińskiego, ale także uczestnika tamtych wydarzeń, Mirosława Stycznia. Ta lista autorów w moim przekonaniu pokazuje też, że temat strajku generalnego na Podbeskidziu nie jest tylko tematem lokalnym czy regionalnym. To było wydarzenie o zasięgu i o znaczeniu ogólnopolskim, ważnym także z punktu widzenia całej historii Solidarności w tamtym czasie. Panie doktorze, jeśli mogę prosić o wprowadzenie nas w serwis, w tą zakładkę poświęconą właśnie strajkowi generalnemu na Podbeskidziu.
Ponieważ sam jestem z Bielska-Białej, to było dla mnie oczywiste, że na tym naszym serwisie, który zaczął się rozwijać dzięki współpracy z IPN-em od sierpnia ubiegłego roku, powinna się znaleźć zakładka poświęcona strajkowi generalnemu na Podbeskidziu. Również z tego tytułu, że pandemia nie ustaje i inne uroczystości nie miały szansy się odbyć. I z kolei dla mnie jest to też osobiste przeżycie, ponieważ ja w tym czasie właśnie jestem przykładem bielszczanina, który był zarejestrowany gdzie indziej w MKR-ze Jastrzębskim. I dla MKR-u Jastrzębskiego robiłem biuletyn Nasza Solidarność i właśnie dwa czy trzy razy byłem na Bewelanie jako przedstawiciel prasy związkowej, obserwując to z bliska, tą determinację, no a na co dzień oglądałem to jako mieszkaniec Bielska-Białej. Ta zakładka to jest jakby embrion pewnego projektu, bo jak słusznie powiedział pan przewodniczący Marek Bogusz, siła tego strajku to nie była Bewelana, tylko te dziesiątki zakładów i tysiące ludzi w nich. Niestety nie jesteśmy w stanie ich wszystkich pokazać. Na tym etapie pokazujemy, przede wszystkim koncentrujemy się na Bewelanie, z tego względu, że tam się to wszystko ogniskowało oraz że jest najwięcej materiału zdjęciowego. Zaczynamy od wprowadzenia pana prezesa, doktora Szarka, który przecież też pamięta ten strajk i pisze o sierpniu, który jest w środku zimy, dlatego dobraliśmy takie zdjęcie przypominające, zresztą pan o tym pisze, panie prezesie, że te sceny jakby przypominają właśnie tą taką koncentrację energii z jednej strony strajkujący, z drugiej strony mieszkańcy, którzy popierają. Notabene wreszcie udało się też pozyskać bardzo dużo nowych zdjęć, które leżały u m.in. pana Jacka Grabowskiego i nie były wykorzystane. W tej chwili zostały one już jakby wprowadzone do obiegu publicznego. Są oczywiście zdjęcia również pana Mazurkiewicza. Jest też szereg innych. I ten tekst wprowadzający ma pokazać taką pewną atmosferę, w której to wszystko się działo. Następnie przechodzimy do tekstu profesora Jana Żaryna, który on jest ilustrowany tym, jak narodziło się Podbeskidzie. To jest to, o czym żeśmy mówili, że ten strajk stworzył region w jego kształcie istniejącym do dzisiaj, bo przecież zwróćcie państwo uwagę, dawne województwo bielskie, województwa bielskiego nie ma, a zarząd regionu na Podbeskidziu jest i on jest pewną oczywistością. Są dwa ważne podmioty, które mają w nazwie Podbeskidzie. To jest zarząd regionu i Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie, które się dźwignęło, jak pokazał mecz z Legią. W związku z czym tekst profesora Żaryna jest ilustrowany właśnie sceną taką dość charakterystyczną, o tu ją dobrze widać, co robią ci ludzie z podniesionymi rękoma. Otóż oni śpiewają, aby Polska była Polską, bo to było tym hymnem nieoficjalnym tego strajku i związkowców. Zresztą potem, już po strajku, nawet jak jeździł po Bielsku taka nyska, która z komunikaty różnego rodzaju związkowe dawała, to zaczynała właśnie pieśnią Jana Pietrzaka. Jana mobilizowała. No, wydaje mi się, że to właśnie pokazuje te emocje, które są na twarzach tych ludzi, te zaciśnięte pięści. To było spontaniczne. Pieśń śpiewano wielokrotnie. A w tym tekście profesora Żaryna, który analizuje to z punktu widzenia władz centralnych, jak to wyglądało, jest jeden bardzo ciekawy pasus. Mianowicie 6 lutego 1981 roku, a więc właściwie w dzień, kiedy już zostało podpisane, Moczar mówi towarzyszom z biura politycznego, a ja wam mówiłem już w 1976 roku, że ci z Bielska to są złodzieje, że zagarnęli mieszkania, wyrzucili ludzi z mieszkań, żeby przejąć dla nich mieszkania. A ja już to w 1976 roku mówiłem kierownictwu partii. Czyli to nie było tak, że ludzie z Podbeskidzia coś odkryli zupełnie nowego. Tylko w tamtym systemie to było wszystko nie do ruszenia. Trzeba było dopiero Solidarności, która całą tą energię, bo też tu warto dopowiedzieć jedno, że to nie jest tak, że Solidarność szukała zwady z władzą wojewódzką. Oczywiście Patryk Kosmowski, bo tak byśmy go nazywali, był pistoletem i oczywiście był człowiekiem czynu energicznym. Ale strajk się wziął z krzywdy ludzkiej, tak to trzeba powiedzieć. Z tych ludzi, którzy zaczęli przychodzić do zarządu regionu jako niezależnego ośrodka i mówili, zróbcie porządek z tymi złodziejami, z tym oszustwem, z tą nieudolnością. I tych ileś tam rzeczy było, bo tam była nierozliczona hala sportowa z cegiełki, które propuły. No mnóstwo tych zarzutów było. Dość, że powiem, że raport obiektywny, bo sporządzony przez Wojewódzką Radę Narodową z udziałem działaczy Solidarności liczył 150 stron, gdzie bardzo wnikliwie te wszystkie zarzuty opublikowano. Więc tekst pana profesora Żaryna tutaj nam przybliża taką perspektywę ogólnopolską. O, przepraszam, wyleciałem na naszą główną stronę, wracam z powrotem na nasz serwis. Kolejna sekwencja, bo zakładamy też, jest tekst pana doktora Węgrzyna, który opisuje genezę strajku, czyli to, o czym już tutaj wspominał, i też ilustrujemy to zdjęciem. Właśnie, no te trzy twarze. Nie trzeba raportu, wystarczy spojrzeć na te twarze, żeby wiedzieć, o co w tym wszystkim chodziło. To są ówcześni, jak się to mówiło w propagandzie, włodarze województwa, prawda? Czyli przedstawiciele władz administracyjnych, wojewoda Łabudek, jego zastępca Wałach, Urbaniec, wszystkich posprzątano. Więc jakby ta nemezis tego losu jest na ich twarzach wypisana. Więc tu mamy tą analizę tego początku. I teraz zakładamy, że nasz serwis będą oglądali ludzie, którzy nie są zorientowani. Chcieliśmy to jakoś tak pokrótce przybliżyć, dlatego zrobiliśmy takie kalendarium. Tu posuwając się na linii czasowej, prawda, mamy krótką informację, co się danego dnia wydarzyło oraz dokument, który przybliża, można go tutaj poprzez tą lupkę sobie podświecić, i jeżeli przyjeżdża Kępa na rozmowy do Bielska, no to po prostu dajemy zdjęcie z tych rozmów. Minister Kępa jest zasmucony, prawdopodobnie doszło do niego już do niego, że po prostu te zarzuty są prawdziwe. Twardo na niego patrzy działacz związkowy, nie wiem kto jest, Artur.
Andrzej Wieczorek-Żywiec.
A właśnie. I jakby relacje tych dwóch ludzi, te zdjęcia czasami więcej mówią, prawda, niż całe tomy. Kępa mówi, no jak z tego wybrnąć? Wieczorek mówi, no nie popuścimy. No i na tym to wszystko się polegało. Dla władzy nie było problemu, że oni nie wiedzieli, znaczy, czy zażądania są słuszne, czy niesłuszne. One były słuszne, wszyscy wiedzieli. Kępa też to widzi, wie. Natomiast problem było, z tą twarzą Wieczorka, nie popuścimy. I jak z tego wszystkiego wybrnąć? Myślę, że to kalendarium jest takie bardzo pokazowe, że pokrótce można o każdy dzień wielką, tutaj Artur będzie o tym mówił, wielką, myślę, wartością są te rysunki, które tutaj prezentujemy. W Bielsko było oklejone różnego rodzaju komunikatami, rysunkami w tamtym czasie, a jeżeli Państwo je przyjrzycie się, to zobaczycie, że niektóre są bardzo wprawną kreską naszkicowane. Artur odkrył, że część z nich rysowali rysownicy ze studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, które też strajkowało i zamiast Bolka i Lolka robili materiały na temat strajku na Podbeskidziu. Niestety nie udało się nam ustalić, przynajmniej do tej pory, autorów tych rysunków i tak po prostu data po dacie jedziemy przez cały ten strajk z tym kalendarium, pokazując kolejne... Proszę zwrócić uwagę na ten rysunek. 30 stycznia. No. To jest naprawdę dobrze zrobiony rysunek. Także mamy tutaj 3 lutego. To jest moment, kiedy 3 lutego pojawia się Lech Wałęsa, który przyjecha, żeby gasić strajk, to też trzeba wyraźnie powiedzieć, prawda? Natomiast jak widzi, co tu się dzieje, no to decyduje się zostać i jakoś sprawę zakończyć, bo rozumie, że jeżeli Solidarność ten strajk przegra, to będzie przegrana w skali całego kraju. No i dynamiczny Patryk Kosmowski, jak zwykle. 4 lutego, bardzo, chyba jeden z najbardziej dramatycznych momentów, strona rządowa wyjeżdża. I tutaj zostały rozmowy, tu lupą można sobie to podświetlić, rozmowy zostały zerwane, wyjechał do Warszawy i Kosmowski wojskowe polecenia wzmocnić i drugie, trzecie zmiany, zwiększyć zapasy żywności i kocy. Żywności i kocy. No to już nie było żartów. To już wtedy przyszli na strajk generalny wszyscy, bo w Bebelanie zawsze siedzieli, ale od tego momentu również w innych zakładach też siedzieli. No i tutaj nieoczekiwany zwrot w postaci, o czym jeszcze, jak sądzę, będziemy mówili, misji mediacyjnej Kościoła. Przyjeżdża do Bielska biskup Bronisław Dąbrowski, sekretarz generalny Episkopatu Polski. Po co on przyjeżdża? Przyjeżdża po to, aby tym ludziom dać pewność, że jak władza podpisze, to nie zostaną oszukani, tylko te postulaty zostaną ich spełnione. O kulisach tego jeszcze będziemy prawdopodobnie potem mówili. I piąty, w każdym razie te rozmowy toczą się na początku w parafii świętego Mikołaja w Bielsku, potem na sali głównej i nad ranem 6 lutego następuje podpisanie porozumienia. Jak Państwo widzicie, są też inni biskupi, jest świętej pamięci biskup Czesław Domin, który jako biskup katowicki tu przyjechał. Ze strony archidiecezji krakowskiej był ksiądz dziekan Józef Sanak z parafii w Białej, jest Kosmowski, jest członek zarządu, akurat podpisuje ten dokument Wacław Szlek, jest Mazowiecki, był również Geremek z tych, którzy przyjechali, więc no i epilog. I jakby tego strajku nie możemy zakończyć na tym momencie, na 6 lutego, ponieważ dogrywka jest, o czym tu już była mowa, 13 lutego. Straszne wyroki dla Kosmowskiego, dla Bobowskiego, dla Szlegra, dla wielu innych, dla Achingera, którzy za ten strajk płacą nie swoją aktywnością związkową, tylko po prostu płacą cenę za swoją aktywność, za to, że ośmielili się rzucić wyzwanie komunistycznej władzy. I potem przedstawiamy sylwetki poszczególnych działaczy, ponieważ autorem tego jest Artur Kasprzykowski, to może ty przedstawisz to.
Pan Artur Kasprzykowski. Jak wspomniałem na początku, jest pracownikiem archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w katowickim oddziale, to w dużej mierze jego zasługa, część, którą można nazwać ikonograficzną tego serwisu i tej zakładki poświęconej pod Beskidziu, udało się zebrać kolekcję naprawdę unikalnych, po pierwsze zdjęć, zupełnie nieznanych szerzej, chociaż było wiadomo, że takie są. Większość tych zdjęć dzisiaj właściwie światło dzienne ogląda po raz pierwszy. Po drugie, o czym pan Artur powie najlepiej, w tym serwisie udało się też pomieścić bardzo unikalną kolekcję plakatów, rysunków oraz dokumentów archiwalnych. Jeden z nich, to już wyprzedzę trochę wypowiedź pana Artura Kasprzykowskiego, zupełnie niezwykły, jest w jego posiadaniu. Wiem, że go zademonstruję, chociaż nie będziemy go czytać. Panie Arturze, bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Nie wiem, o który dokument chodzi, mam ich kilka przygotowanych. Więc może tak faktycznie, bo tutaj moi przedmówcy mówili między innymi o postulatach, o żądaniach strajkowych i nie wchodziliśmy w szczegóły. Dlaczego? Tutaj pan dr Andrzej Grajewski wspomniał, że raport prac komisji to było 150 stron. Natomiast jego skrót mam tutaj przed sobą. To jest, śmieję się, że to jest metr zarzutów, proszę państwa. To jest oryginalny teleks, akurat wysłany do agencji Reutera z omówieniem najważniejszych żali, pretensji i żądań strajkowych. Tak to wygląda. No może nawet więcej niż metr. Także to jest oryginalny teleks, czy też dalekopis, jak kto woli. Też cudem ocalały, gdzieś oderwany z dalekopisu i ocalał te 40 lat i kilka dni, bo to jest datowany z 2 lutego 1981 roku. Jeszcze zanim przejdę do prezentacji tego, co tutaj będziemy widzieć na ekranie, to jeszcze wspomnę, bo też było pytanie do mnie wcześniej kierowane, skąd, bo owszem, część dokumentów pochodzi z przebogatego archiwum Zarządu Regionu i tutaj jest podwójny cud, bo pierwsze to, że po 13 grudnia zabrała to wszystko Służba Bezpieczeństwa, później analizowała te dokumenty, wyszukiwała, mówiąc kolokwialnie, haki. Na przykład znaleziono, że Patrycjusz Kosmowski z delegacji w Belgii przywiózł kilkaset franków belgijskich. Poszukiwano, gdzie te franki się znalazły, bo znaleziono pokwitowanie. Więc takie rzeczy, takie smaczki, zwłaszcza z dokumentów księgowych, wyszukiwano. Później wszystkie te dokumenty trafiły do Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, gdzie była specjalna komórka poświęcona majątkowi po byłych związkach zawodowych, już oczywiście mówimy po delegalizacji Solidarności. I po 1989 roku wróciło z powrotem te dokumenty, to było może 2 metry dokumentów, 2 metry bieżące dokumentów, wróciły z powrotem do Zarządu Regionu. I tu jest drugi cud, bo ja wiem, że te dokumenty były przekazywane w różnych regionach, tylko najczęściej te dokumenty trafiały do piwnicy związkowej i one później przy kolejnych przeprowadzkach, remontach najczęściej albo ulegały zniszczeniu, albo po prostu wyrzuceniu, bo trzeba iść do przodu, a nie patrzeć wstecz. Na szczęście na Podbeskidziu stało się inaczej i te dokumenty historycy do dzisiaj mogą badać, analizować. Są one, tak jak chociażby ten teleks, metrowy teleks, są bardzo ciekawe. I dzięki temu prezentujemy wybór kilkudziesięciu tylko tych dokumentów. Natomiast druga rzecz, dołożyłem do tego moje własne zbiory. Bywałem pod salą Bevelany, zresztą wiem, że pan prezes Jarosław Szarek też tam był jako licealista. Może gdzieś się spotkaliśmy pod salą Bevelany, zbieraliśmy komunikaty. Tu mam jeden, który niewątpliwie ja zdobyłem wtedy w czasach strajku, bo jest pobazgrany takim czerwonym pisakiem. To jest podpis Lecha Wałęsy. Wpierw podpisał mi tutaj, był tłum ludzi, każdy chciał zdobyć autograf od przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej, więc mi też się udało ten autograf zdobyć. Tylko że no, widzą państwo, no, jakieś takie gryzmoły, więc drugi raz udało mi się przedrzeć i dotrzeć. Pamiętam, że Lech Wałęsa powiedział, przecież już ci podpisałem. Mówił mi ty, miałem 16 lat, więc miał pełne prawo. A ja powiedziałem, ale jest bardzo niewyraźnie. Drugi podpis już jest nieco czytelniejszy, także jest to niewątpliwie, akurat ten dokument pochodzi z moich zbiorów. Podobnie jak i plakaty, które gdzieś tam zbierałem później, je przechowywałem pieczołowicie. Okazało się, że po 40 latach mogę je zaprezentować. Proszę Państwa, ale zanim dojdziemy do dokumentów, mamy kolejną część naszej zakładki, twarze strajku. Proszę Państwa, jeżeli na Podbeskidziu strajkowało w szczytowym momencie blisko 200 tysięcy ludzi, jeżeli to było kilkaset zakładów pracy, to naprawdę jest niezwykle trudno pokazać nawet liderów, przynajmniej po jednej osobie z zakładu, przynajmniej po jednej osobie nawet z grupy zakładu, więc to jest taka próbka i nawet nie próbuję powiedzieć, że reprezentatywna. Na razie przedstawiliśmy 12 osób, które da Bóg będziemy rozbudowywać również tę rubrykę. Oczywiście zaczynamy od Patrycjusza Kosmowskiego, bo no był to lider strajku, pan doktor Grajewski powiedział pistolet, wtedy też nazywano go Jastrzębiem, prawda? A później również Toporkiem, Złośliwi, tak nazywali. Więc Patrycz Kosmowski jest ogólnie znany, ale siłą rzeczy musimy od niego zacząć. Kolejna osoba jest praktycznie nieznana zarówno wówczas, jak i dzisiaj. To jest 20-letnia, zaraz spróbujemy tutaj wejść. 20-letnia dziewczyna, która była pracownicą, tuż po maturze zaczęła pracę w zarządzie regionu, była odpowiedzialna za sekretariat Patrycjusza Kosmowskiego, ale ta dziewczyna niepozorna miała chyba najbogatszy, na pewno na sali bywała najbogatszy życiorys opozycyjny. Od 79 roku kursowała między Bielskiem, Białą, gdzie uczyła się w liceum imienia Adama Asnyka, a Warszawą, Krakowem, Gdańskiem, miała kontakty z zarówno katowickimi WZZ-ami, jak i Ruchem Młodej Polski w Gdańsku, jak i KSS Korem w Warszawie, KPN-em, także dziewczyna, która no, zrobiła tutaj, wypełnia tą no, niezbyt bogatą kartę przedsierpniowej opozycji w Bielsku Białej. Kolejna osoba też nieznana i to była moja inicjatywa, pan Jacek Grabowski. Jacek Grabowski, tutaj jego nazwisko kilkadziesiąt razy się pojawia, ale dlatego, że przekazał nam zdjęcia swoje. Zdjęcia, które robił w Bebelaniach, to powiedział sam, to była jego praca społeczna. On zrobił te zdjęcia i chciał je przekazać Solidarności i faktycznie na wystawie postrajkowej dużo jego zdjęć zostało zaprezentowanych. Później one zniknęły gdzieś. Teraz na 400-lecie strajku, między innymi dzięki inicjatywie pana doktora Grajewskiego, wydobył negatywy tych zdjęć, zrobił odbitki i je zaprezentował. Nie dlatego go tutaj pokazuję, żeby mu podziękować za te zdjęcia, ale również on był autorem wielu innych inicjatyw, a siłą rzeczy był też, tak jak Renata Górniesiewicz była z zaplecza strajkowego, to Jacek Grabowski był z kolei, jest plastykiem i robił oprawę plastyczną tego strajku, czyli transparenty, które widzimy na sali Bevelany, na budynku Bevelany, są jego autorstwa. Wcześniej zrobił aukcję dzieł sztuki na rzecz Solidarności, później zrobił oprawę, fantastyczną oprawę plastyczną poświęcenia sztandaru Podbeskidzkiej Solidarności. Także wszystko robił społecznie, więc wydawało mi się, że można tutaj też tę osobę gdzieś, powiedzmy, z zaplecza strajkowego pokazać. Henryk Juszczyk jest osobą, która do regionu Solidarności przyszła z Befamy, Bielskich Zakładów Maszyn Włókienniczych Befama. Był jednym z współzałożycieli Solidarności w Befamie, później przyszedł do pracy w regionie, został wiceprzewodniczącym regionu i również był wiceprzewodniczącym i sygnatariuszem porozumienia strajkowego. Także przypominamy też osobę Henryka Juszczyka. To jest kolejna osoba obok Patrycjusza Kosmowskiego, która siedziała przy stole prezydialnym strajku. Następna osoba, Henryk Koenig, to była osoba, której też nie widziano i praktycznie nie znalazłem na sali, wśród zdjęć z sali Bevelany jego twarzy. Natomiast on tam był gospodarzem tak naprawdę, bo Henryk Koenig był szefem Solidarności w Bevelanie i do jego obowiązków należało między innymi zapewnienie bezpieczeństwa, czyli zorganizowanie straży przemysłowej. i z drugiej strony zapewnienie wyżywienia. To było rzecz niebagatelna. Pamiętamy, jakie były trudności w zaopatrzeniu z jednej strony, a z drugiej strony tych ludzi na sali Bevelany za dnia przebywało do 400. Było owszem 107-osobowy komitet strajkowy, natomiast to było jeszcze zaplecze, o którym cały czas mówimy, to byli doradcy, to byli, były osoby odwiedzające, także dochodziło do tego, że trzeba było 400 porcji śniadań, obiadów, kolacji przygotować przez całe 10 dni. Tutaj przypominam też pewien epizod, o którym mi opowiadał Henryk Koenig, dzisiaj 86-letni człowiek, opowiadał mi, jak wyprowadzał z Bevelany funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, których odkrył w jednym z gabinetów dyrektorskich. Sekretarka dyrektora do jednego z zamkniętych pomieszczeń niosła filiżanki z kawą. No i Henryk Koenig zobaczył, że ta kawa była dla funkcjonariuszy SB, którzy byli ukryci w jednym z pomieszczeń. Także zostali wyprowadzeni przez wspomnianą straż przemysłową, straż związkową. Kolejna osoba to Roman Pisulak. To też również jest osoba, która nie grała pierwszych skrzypiec przy samym strajku, natomiast był jednym ze współautorów, akurat tutaj użyłem sformułowania długiej listy grzechów, nawet nie wiedziałem, że znajdę ten teleks, czyli tego metra grzechów. On był współautorem. Zbierał zarzuty, opracowywał je. Tutaj warto przypomnieć, że owszem, z jednej strony od września ludzie sami przychodzili do Solidarności i opowiadali o tych swoich żalach. Z drugiej strony pomógł raport NIK-u, który udało się pozyskać z Solidarności regionu Podbeskidzie, i pomógł jeszcze jeden przypadek urzędniczka z Urzędu Wojewódzkiego. Właśnie podczas tajnych spotkań z Romanem Pisulakiem ujawniła pewne szczegóły, które były skrywane w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego. Także pana Romana Pisulaka uznałem, że też warto pokazać jako osobę, która przygotowywała grunt pod ten strajk. Kolejna osoba niezwykle ciekawa, i to jest jedna osoba spoza Bielska-Białej w tamtym czasie, to jest Wiesław Pyzio. Proszę Państwa, tutaj kilka razy już było mówione, że Solidarność na województwie bielskim, nawet nie możemy jeszcze wtedy mówić w regionie Podbeskidzie, w województwie bielskim była rozbita. Między innymi Wiesław Pyzio, który pracował w Andrychowie, należał do Solidarności Małopolskiej. Doszło do tego, że gdy uznał, że strajk bielski dotyczy całego województwa, więc również Andrychowa, musiał drukować, jak to sam mówi, w swojej piwnicy drukował ulotki, żeby zakłady w Andrychowie stanęły i poparły strajk w Bielsku. Udało mu się to. Wraz z kilkoma kolegami wydrukował ulotki, rozkolportował je i to doprowadziło do tego, że cały Andrychów stanął i również poparł ten bielski strajk. Wiesław Pyzio przyjechał jako oficjalny delegat Andrychowa do Bielska. Tu jest to zdjęcie wykonane w momencie, kiedy wychodzi z sali Bevelany, czyli to jest ranek 6 lutego 40 lat temu. No warto dodać, tutaj mówiliśmy o wyrokach, które zapadły na działaczy Solidarności, na uczestnikach strajku. Wiesław Pyzio to jest jedna osoba w województwie bielskim, która jest politycznym recydywistą, znaczy dostał dwa wyroki, raz w 82 za samotny strajk w Andrychowie, drugi raz w 85, kiedy został złapany przez Służbę Bezpieczeństwa na druku i kolportażu gazetek. Mirosław Styczeń, już wspomniany i jeszcze będzie wspominany, sprowadzony z Krakowa rzecznik prasowy strajku. Został sprowadzony nie tyle do samego strajku, tylko został sprowadzony, żeby prowadzić biuro prasowe Solidarności regionu Podbeskidzie. Po miesiącu wybuchł strajk i Mirosław Styczeń musiał się zająć nie tylko redagowaniem komunikatu. Wszystkie komunikaty, które były drukowane, były jego autorstwa. Również musiał się opiekować dziennikarzami zagranicznymi. Wspomnienia z tej właśnie działalności są zamieszczone w dalszej części naszej zakładki. Kazimierz Szmigiel, przedstawiciel FSM-u również przy stole prezydialnym. Następny Henryk Urban, również człowiek z FSM-u. Tu jest jego biogram jest o tyle ciekawy, że on jako jeden z niewielu w Bielsku-Białej posłuchał Lecha Wałęsy i przerwał strajk, ale żeby nie uznano, że jest łami strajkiem, podjął strajk głodowy, samodzielny, jednoosobowy strajk głodowy dla poparcia żądań. Marek Wojtas, kolejna osoba ze stołu, która zasiadała przy prezydialnym stole, po stanie wojennym, to się robi już nudne, też wyrok i później emigracja. Wiesław Wróbel, z zakładów BEFA, zakładów fabryki armatur BEFA w Bielsku-Białej trafił również do prezydium strajkowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego z kolei on został internowany, również tak jak i Marek Wojtas i kilku wcześniejszych przebywa na obczyźnie. Proszę Państwa, i to jest zakładka, to jest 12 osób, które w małym stopniu tylko wyczerpują temat twarzy strajku. Tak jak mówiłem, da Bóg, będzie tego więcej. Tą część, Andrzej, ja może Tobie zostawię jeszcze później do omówienia artykuły. Natomiast ja już bardzo szybko spróbuję, chociaż nie wiem, jak mi się to uda. Galeria zdjęć, dokumentów i plakatów. Proszę Państwa, jak coś się opatrzy, to się wydaje, że jest to oczywiste, więc na mnie te dokumenty nie robiły takiego wrażenia, jak na osobach, którym pokazywałem je i widziały je po raz pierwszy. Dopiero teraz chyba doceniłem wartość tego, co udało się przechować, a w tej chwili zaprezentować w tej zakładce, w tej galerii. Proszę Państwa, galeria zdjęć, już nie będziemy przeglądać, bo jest to ponad 50 zdjęć dwóch autorów, tak jak mówiłem. To jest Janusz Mazurkiewicz i Jacek Grabowski. Każdy z tych zdjęć jest podpisany, który jest czyjego autorstwa, więc tutaj można, tutaj co pan prezes pisał we wstępie o tym poparciu, prawda? Tu widzimy te twarze z drugiej strony strajkowej bramy Bevelany. Więc te zdjęcia są ułożone chronologicznie, tak jak tu już wcześniej wspomniano, nieszczęściem jest to, że one są tylko z sali Bevelany, tak jak pan przewodniczący Bogusz mówił, może uda się kiedyś uzupełnić również o zdjęcia ze strajkujących zakładów pracy. Tu mamy nawet również zdjęcie z kuchni, więc tutaj jest przedstawiciel. Tutaj, proszę Państwa, tutaj umknęło wcześniej, zanim Lech Wałęsa przyjechał gasić strajk w Bielsku, przysłał swoich, nazwijmy to w cudzysłowie, strażaków. Wpierw to był Stanisław Wądołowski ze Szczecina, który przyjechał i miał tutaj zakończyć tą, jak to mówiono, bielską rozróbę. Zobaczył, co tu się dzieje i został. Później przyjechał Andrzej Gwiazda z Gdańska, z tym samym zadaniem również poparł bielski strajk i został do samego końca. Po nich przyjechał Lech Wałęsa i również jak jego poprzednicy został i poparł strajk. Proszę Państwa, więc to są zdjęcia. Tu mamy również przedstawiciela regionu częstochowskiego. Region Częstochowski jako jeden z niewielu poparł od samego początku ten strajk, oferując nawet możliwość zorganizowania strajku solidarnościowego z Bielskiem i z naszymi żądaniami. Galeria dokumentów, o której już wspomniałem, więc nie będę tutaj omawiał każdego, bo jest ich też około 50. Są wszystkie komplet komunikatów strajkowych od pierwszego dnia do ostatniego. Są oryginalne tutaj od listopada z oryginalnymi pieczęciami, podpisami, dokumenty. Wydaje mi się, że zgromadzenie ich w jednym miejscu na pewno nie ma precedensu. To nie ulega wątpliwości. Jestem z Bielska-Białej, więc wiem, co się do tej pory ukazywało. Tylu dokumentów w jednym miejscu nigdy nie było, także to jest też kolejna wartość tej zakładki. Tu mamy podpis Patrycjusza Kosmowskiego. Możemy ją sobie powiększyć przy pomocy tej magicznej lupy. Proszę Państwa, więc to są dokumenty strajkowe. Również są dokumenty, ja już nie będę szukał, pokażę Państwu, jeśli jest to możliwe technicznie. Staram się wyszukiwać smaczki i jeżeli znalazłem gdzieś petycję popierającą strajk z podpisami blisko 200 osób, to akurat jest z zakładów z Weldoro, z przędzalni czesankowej Weldoro. Więc być może ktoś odnajdzie swój podpis, być może ktoś odnajdzie podpis swojego ojca, swojego dziadka. Także takie dokumenty również znajdziemy w tej części bielskiej zakładki. I ostatnia część tej galerii to są plakaty. Plakaty od amatorów i profesjonalistów, już Państwo wiedzą, że niektóre z tych plakatów były autorstwa. Wszystkie były drukowane albo w siedzibie Bevelany, albo w siedzibach komitetów, zakładowych komitetów strajkowych, ale na pewno część z nich jest autorstwa plastyków z bielskiego studia filmów rysunkowych. Czy akurat wtedy nie rysowali Reksia i Bolka i Olka, nie wiem, w każdym razie. To też jest nasze kolejne zadanie, spróbować dotrzeć do autorów. Niektóre są sygnowane, tak jak tu widzimy, są takie jakieś zakamuflowane sygnaturki autorów, więc kto wie, może kiedyś się uda dotrzeć również i ustalić autorów tych prac. Prawdopodobnie jest to komplet plakacików strajkowych, które zostały wydane przed strajkiem i podczas bielskiego strajku, a na pewno jest to jedyne miejsce, gdzie można je w takim komplecie zobaczyć. I to jest całość, jeśli chodzi o galerię zdjęć, dokumentów, plakatów. Teraz byśmy wrócili z powrotem, jeśli można, do ciągu dalszego. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękuję panu Arturowi Kasprzykowskiemu. Tym samym powoli ujawnia się pewna prawda o uczestnikach dzisiejszego spotkania. Z sześciu uczestników przygniatająca większość, czyli czterech, to albo bielszczanie, albo mieszkańcy okolic Bielska, wówczas w każdym razie. Do tego wątku jeszcze pozwolę sobie, o ile czas nam da szansę, wrócić, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę osoby, które nas oglądają, na tą zawartość merytoryczną naszej zakładki, mianowicie na cztery kolejne ważne teksty autorstwa pana doktora Andrzeja Grajewskiego, pana profesora Jana Żaryna, ten już był tu przed chwilą szerzej przywołany, ale jeszcze pana profesora Pawła Skibińskiego i pana Mirosława Stycznia. Jeśli mogę pana doktora Andrzeja Grajewskiego prosić o przedstawienie takie syntetyczne głównych tez tych artykułów. Tak.
O swoim tekście nie będę mówił, bo będzie jeszcze okazja. Natomiast niezwykle ważny jest tekst pana profesora Pawła Skibińskiego, który otrzyma prymasa. Dlaczego on jest ważny? Ponieważ wiadomo było, że jakby misja ta mediacyjna, o której tutaj żeśmy już mówili, była akceptowana przez księdza prymasa. I ponieważ Paweł Skibiński jest jakby ma w swej pieczy edycję wszystkich zapisków, które notabene też dzięki IPN-owi się ukazują. To są jedne z najbardziej fundamentalnych źródeł do historii współczesnej Polski. Codzienne notatki prymasa Wyszyńskiego. One są do lat 60. doprowadzone, ta bardzo staranna edycja. Natomiast profesor Skibiński miał dostęp do tych niepublikowanych jeszcze notatek właśnie z 81 roku i pisze o tym, co prymas sądził wtedy o tym strajku, co nim kierowało, jakie miał wątpliwości. Myślę, że to jest coś bardzo ciekawego i ważnego. Natomiast jeśli chodzi o ostatni tutaj tekst, to jest właśnie tekst pana Mirosława Stycznia, przywoływanego, jednej z bohaterów tych twarzy Solidarności, rzecznika tego strajku, który opisuje zarówno ten fenomen tej demokracji teleksowej, o której tu już pan doktor Węgrzyn wspomina, jak i opisuje zabawny incydent, kiedy dwóch dziennikarzy, najwybitniejszych amerykańskich dziennikarzy, John Darton i drugi przedstawiciel Washington Post, właśnie z Bevelany na gorąco nadają. Proszę państwa, żeby zwrócić, czy może być lepszy ilustracja ogólnopolskiego, czy nawet więcej niż ogólnopolskiego znaczenia tego strajku, niż to zdjęcie. John Darton, zdobywca Pulitzera, jeden z najwybitniejszych amerykańskich dziennikarzy, przyjeżdża do Bielska, żeby relacjonować to, co się tutaj dzieje. I na gorąco, płacąc horrendalne stawki, przekazuje to do porannego wydania. Więc To jest właśnie pokazanie tego, czym ten strajk był, prawda? Ludzie dostrzegli. Ten strajk to nie jest lokalna jakaś tam zawierucha na Podbeskidziu, ruchawka. To jest generalne być albo nie być w związku. Czy on będzie tą siłą, która wychodzi, bo w Bielsku Solidarność wychodzi spoza ramy związku zawodowego. Staje się tym taranem, który ma zmieniać Polskę. To jest jakby ten punkt ciężkości Bielska. Nie to, że grupa lokalnych kacyków poszła w odstawkę. Oni by poszli w odstawkę tak czy inaczej, ponieważ byli obciążeniem dla partii. Natomiast istotne jest to, i to rozumie Darton, i o tym pisze w swoim tekście, że Solidarność nagle zaczyna być wielkim ruchem, który już bierze się za robienie porządku w państwie, już przestaje być związkiem zawodowym. Niezwykle ciekawy, z pasją napisany tekst, tego rodzaju świadectwo. Ja mam nadzieję, że będziemy tą zakładkę dalej rozbudowywali, że te teksty będą przybywały z różnego poziomu, bo uważam, że strajk na Podbeskidziu jest pewnym fenomenem, gdzie w ciągu jednego krótkiego czasu 200 tysięcy ludzi zaczęło tworzyć historię. To jest coś zupełnie niezwykłego. Jeżeli mówimy o tej zakładce, to oczywiście trzeba powiedzieć o Instytucie Pamięci Narodowej, oddziale w Katowicach, który nam pomógł, ale również partnerach. To jest Zarząd Regionu Solidarność i drukarnia Bielska Gimograf, której współwłaściciele też wywodzą się z ruchu związkowego. I chciałbym przy tej okazji bardzo gorąco podziękować. Więc strajk na Podbeskidziu, wydaje mi się, że to jest ciągle temat wymagający dalszych badań, dalszych studiów. Nie tak mi się wymarzyło, że skoro nie możemy nic zrobić, bo jest czas pandemii, nie możemy się spotkać, a Solidarność rzeczywiście bardzo pilnowała, to było Święto Bielskiej Solidarności, były te spotkania w BCK-u, były te spotkania różne przy innych okazjach, to pokażmy te twarze.